Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie i łączymy się z autorką serii Kryminał pod psem i serii Kryminał z pazurem, a wielbiciele kryminałów już wiedzą, że to pani Marta Matyszczak po drugiej stronie linii. Halo, witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Właśnie się ukazała, no w lipcu, w te wakacje, nowa książka z serii Pod psem. No i musimy o niej porozmawiać, bo i tytuł wskazuje na to, że nas dotyczy. Sopot w trzech aktach. No i faktycznie akcja tej powieści kryminalnej toczy się w Sopocie. Więc zanim o kryminałach i o pani książkach porozmawiamy, chciałam zapytać, może nie prywatnie bardzo, ale osobiście. Pani Sopot, no bo my wiemy, prawda, zwłaszcza turyści wiedzą, drogie gofry, lans na Monciaku, fotka przed Krzywym Domkiem i płatne molo. No i tyle. A tak. Pani Sopot?
Brzmi to złowrogo, ale ja zupełnie tak Sopotu nie postrzegam. Ja w ogóle uwielbiam Sopot, dlatego wybrałam to miasto na akcję już w sumie 10 tomu Kryminału pod psem. I stąd się to też wzięło, że właśnie z moją mamą mamy już taką tradycję, że przyjeżdżamy do Sopotu, no zazwyczaj z okazji Dnia Matki, ale czasem nam się tam te terminy różnie układają. Natomiast nocujemy właśnie w tym pensjonacie, który występuje w powieści. On jest, nazwa jest zmieniona, żeby nikt się nie obraził tutaj za podkładanie trupa. Natomiast myślę, że każdy, kto zna Sopot, doskonale odnajdzie.
No, lokalizacja tak blisko willi Klaszena, Muzeum Sopotu po prostu, tak?
Gdzieś tam naprzeciwko, naprzeciwko Muzeum Sopotu, więc jakie tu jeszcze moje miejsca w Sopocie oprócz tego? No przede wszystkim morze. Ja kocham morze, jestem, najchętniej bym zamieszkała nad morzem. Poza tym najbardziej lubię się zagubić gdzieś w tych uliczkach Sopotu, właściwie chodzić bez celu i tylko zadzierać głowę i podziwiać te wszystkie piękne kamienice, te zakątki. No to jest wspaniała sprawa, a tymi goframi no nie ma się co przejmować.
Nie wymieniłam wszystkich atrakcji, które pani tu wylicza, wątpliwych. Myślę, że to zostawimy przyjemności czytelników. A Teatr Atelier, bo on tu tak się gdzieś tam w cieniu pojawia, no ale przede wszystkim pojawia się Agnieszka Osiecka, fragmenty jej tekstów w tej książce.
Tak, ponieważ ja w każdej książce tej serii Kryminał pod psem, każdy rozdział zaczynam zazwyczaj właśnie fragmentem piosenki wybranego autora. No i przy Sopocie padło na Agnieszkę Osiecką, no, ponieważ była związana z tym miastem i ponieważ ja uwielbiam jej piosenki. Nawet jakiś czas temu rozmawialiśmy tak z moimi czytelnikami na spotkaniu o tym, że to są w sumie nasze wspólne wspomnienia, kiedy telewizja kiedyś robiła taki koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej. Ja sobie go nagrywałam na kasetę wideo jeszcze i później oglądałam namiętnie. I też właśnie czytelnicy mówili mi, że oni też, także to ta miłość do Osieckiej jest szeroka, więc doskonale pasowało mi użycie fragmentów jej piosenek w tej książce. I to też ciekawe, bo ja to od technicznej strony tak to wygląda, że dopiero po napisaniu książki dopasowuję sobie te cytaty do danych rozdziałów. I tutaj wyszło tak, że w sumie te piosenki to nie są te takie najbardziej znane.
Dokładnie, tak. Nawet niektóre tak myślę, jak to? A, no faktycznie, coś takiego tam było. Niektóre jak Księżyc nad Sopotem oczywiste, ale inne ciekawe odkrycia.
Tak, dla mnie też to były właśnie odkrycia.
No dobrze, skoro o odkryciach i o serii Kryminał pod psem, bo przecież o kolejnym tomie mówimy, to ja zacytuję króciutko. Niech ich pokręci, tę ludzinę, znowu sobie znaleźli trupa na wakacjach. Jeden z narratorów powieści, czyli Gucio, występujący w całej tej serii. I jest to no, dla mnie dosyć odkrywcze, bo przyznaję, że do tej pory nie czytałam. Ale jak rozumiem, pani stała tu metoda, żeby swojego, tak, przygarniętego z chorzowskiego schroniska psa, którego już nie ma, jak rozumiem, z nami, jakby powiedzieć, zamienić i w bohatera, i w narratora, i w śledczego. I w bardzo przyjemną postać książki też.
Tak, Gucio rządzi. No stąd właśnie nazwa całej serii Kryminał pod psem, ponieważ pojawił się tam kundelek Gucio, którego ja rzeczywiście adoptowałam z chorzowskiego schroniska już wiele, wiele lat temu. On zmarł już, ale teraz mam następcę, Gatka, Właśnie leży tu koło mnie, jak rozmawiamy, brzuchem do góry,
Boję
łapami
się
do góry.
myśleć, co myśli. Świetnie jest wchodzić w głowę psa, wie pani, naprawdę. On jest zresztą mądrzejszy od większości ludzkich bohaterów, także super.
Wystarczy spojrzeć w oczy każdego psa i od razu wiadomo, co on tam sobie o nas myśli. Nie trzeba tutaj ludzkiej mowy. No, natomiast gucio książkowy zazwyczaj myśli i postrzega ludzi i otaczający go świat z pewną dozą ironii, tak to nazwijmy.
No, ma też swoje smakołyki, które w nas budziłyby może i obrzydzenie, jak na przykład zepsute śledzie. No i nie lubi koci moczy, tak? Tak to się odmienia?
Tak.
Chyba tak.
Chyba tak. Rzeczywiście tutaj wymyśliłam takie słowo i ono bardzo się przyjęło wśród czytelników i też już tak używają go, o dziwo, pisząc o kotach. Ja bardzo lubię koty od jakiegoś czasu, muszę powiedzieć. Także tutaj chociaż proszę się nie zniechęcać.
Tylko czytać kryminały z pazurem po prostu.
Tak, tam występuje, tam już jest kotka Burbur, która tam pierwsze skrzypce gra w tamtej serii. Natomiast Gucio, jak to pies, no nie cierpi kotów i właśnie tak jej nieładnie nazywa. A co do śledzi, to jest to też historia z życia wzięta, z życia mojego gadka, o którym przed chwilą mówiłyśmy, ponieważ właśnie on podobny numer zrobił. Wykradł takie zepsute śledzie i ze smakiem pożarł, zanim mu zdążyłam wyszarpać pyska. Także tutaj czasem właśnie te historie z życia pojawiają się w moich książkach, łącznie z tą pierwszą sceną, którą Państwo, jeśli przeczytają książkę, to zaraz na nią trafią. Oczywiście bez trupa, ponieważ tam na początku znaleziony jest trup, ale znaleziony w specyficzny sposób, ponieważ Róża Kwiatkowska, jedna z głównych bohaterek, pływa na tak zwanym paddleboardzie.
Akurat zalicza dno w tym momencie, tak.
Tak, i to jest właśnie też z życia wzięte. No ja tak niestety spróbowałam tego sportu takim samym skutkiem opłakanym.
Ale miała pani tylko takiego przystojnego trenera, jak ten tutaj?
Tak.
I też mówił, Marta, dajesz radę, Marta?
Tak było, to akurat nie było w Sopocie, tylko byliśmy w Grecji.
Ja sobie...
Uparłam się właśnie spróbować, bo wydawało mi się, że to bardzo proste. Stoi się na desce i odpycha gdzieś tym pagajem na prawo i lewo. Tymczasem rzeczywistość okazała się o wiele bardziej tutaj kłopotliwa, ale rzeczywiście przyszedł instruktor Aleksandros, polszyłam go na Aleksandra, taki bóg grecki, jakby stąpił na ziemię. No i wsadził mnie na tą deskę i po prostu to był wstyd na połowę wyspy, ponieważ na plaży siedziało pełno ludzi, a on się rzeczywiście wydzierał cały czas. Marta, dobrze ci idzie, Marta, brawo, brawo. W ogóle mi nie szło dobrze. Ci ludzie mieli, myślę, dobrą rozrywkę i też wyciągnął właśnie telefon i zaczął kręcić film z tymi moimi wyczynami. Na szczęście nie zdążył nakręcić mojego spektakularnego upadku.
Aha. No, tak to się zaczyna od takiej sceny, wydawałoby się na pozór już bardzo kryminalnej, która potem zamienia się w taki gag slapstickowy. Zresztą często pani też tego określenia używa, prawda? Mówiąc o swojej prozie, że to są takie slapstickowe wręcz numery, jakieś kotłowaniny, jakieś spadania. Gucio bierze w tym aktywny udział, ale i Róża często i nie tylko, że nagle ludzie zaczynają ze sobą walczyć, przewracają się, wszystko się wali.
Tak jest, zwłaszcza Róża Kwiatkowska jest dostarczycielką tego typu scen, tylko no, mogłoby się wydawać, że tu jest pewna przesada na potrzeby literatury. Tymczasem niestety ja z każdą książką stwierdzam, że no coraz więcej ta Róża ma ze mnie, albo ja z niej, nie wiem, bo po prostu mnie się takie rzeczy przytrafiają, także niewiele muszę tutaj wymyślać tak naprawdę, ale staram się też te komediowe sceny równoważyć poważnymi wątkami, które zazwyczaj przynosi wątek retro, który gdzieś tam się przeplata z tym współczesnym śledztwem, w zasadzie w każdym tomie.
No właśnie i do tego teraz już zmierzamy, ponieważ naprawdę świetnie się to czyta i jest to znakomita zabawa, bardzo dowcipna, też językowo dowcipna książka i odkrywcza, ale jest to drugie dno. To drugie dno związane z historią Sopotu i tu może tylko ja krótko powiem, że w dowcipny też sposób przedstawia ją pani od czasów Hafnera. Ale taki główny wątek z tą historią związany to jest wątek przyjaźni czterech dziewczyn, Igi, Ady, Rut i Elkę w przedwojennym Sopocie.
Tak, no, tak naprawdę właśnie ja tutaj troszkę inaczej zadziałałam w Sopocie w trzech aktach, ponieważ poprzednich tomach zazwyczaj wybierałam sobie jakieś dziesięciolecie, które opisywałam w tym wątku retro. To były albo lata 20, albo lata 70. Różnie to sobie tam wymyślałam. Natomiast tutaj ta historia Sopotu tak mnie zafascynowała, ponieważ w ramach tak zwanego researchu zamówiłam sobie chyba wszystkie książki, jakie oferuje Muzeum Sopotu na temat historii Sopotu. Taka wielka paka przyszła do mnie do Chorzowa. No i wszystko to przeczytałam i stwierdziłam, że to było marnotrawstwo opisywać tylko jedno dziesięciolecie. Więc właśnie postanowiłam tu troszkę szerzej, jeśli chodzi o czas akcji, w tym wątku retro zadziałać. I już od końca XIX wieku to wszystko się zaczyna, ale no ten najbardziej dramatyczny moment, który definiuje też później to w sumie współczesne śledztwo, przypada na lata 70. i na zniknięcie dwóch tych przyjaciółek, o których pani mówiła. No i w zasadzie nie wiadomo było do czasów współczesnych, co się z nimi dzieje. Dopiero ten wątek współczesny to wyjaśnia, ale ta ich przyjaźń trwa od czasów przedwojennych. One są, urodziły się w latach 20., ale przyjaźnią się od dziecka. No i to jest specyficzna przyjaźń, ale myślę, że w tamtych latach no nie aż tak bardzo dziwna, ponieważ to mnie bardzo zaciekawiło, to że w Sopocie żyli ludzie różnych narodowości, różnych wyznań obok siebie, byli sąsiadami, przyjaźnili się. To nie było nic nadzwyczajnego do oczywiście czasów, kiedy przyszła wojna. Dlatego te przyjaciółki to jest Polka, jest Kaszubka, Żydówka i Niemka. No i przychodzi wojna i niszczy tej przyjaźni, a potem już się dzieją sprawy bardzo kryminalne.
Sopot w trzech aktach. No ktoś o tym trupie jednak znalezionym na początku tak powiedział, że został zamordowany w trzech aktach, że to takie morderstwo, ale też i tutaj pani mówi o latach 70., ten czas przed wojną też jest bardzo dramatyczny, no i nasza współczesność, więc znowu takie trzy jakby czasowe akty. Młodość dziewczyn, czyli Igi Ady-Rut i Elke, jest bardzo fascynująca, bo to jest też piękny czas dla Sopotu. Ja myślę, że tutaj może jakieś pocztówki, może jakieś świadectwa podziałały na pani wyobraźnię, a mnie pani opisy, na przykład tańczącej podłogi na świeżym powietrzu, albo kasyna sopockiego, no i tego w ogóle, co tam się wtedy działo, kiedy wakacje były jeszcze normalne przed wojną i przyjeżdżali turyści.
Tak, ja w ogóle wcale nie miałam ochoty zaczynać pisać tej książki, bo tak mi się dobrze czytało o tym wszystkim, oglądało te zdjęcia, także nawet jakieś, na takie stare archiwalne filmy trafiłam, gdzie oglądałam sobie te plaże w Sopocie jeszcze, stroje kąpielowe, eleganckie, zupełnie inaczej wyglądały niż teraz. Troszkę mi się tak kojarzyły czasy młodości Agaty Christie, jednej z moich ulubionych, myślę nie tylko moich, pisarek, która też tam mieszkała w nadmorskim kurorcie w Tarki i chodziła na plażę i też podobnie to wszystko wyglądało jak na tych zdjęciach, tych filmach, także to rzeczywiście było fascynujące i taka radość przebijała z tych też opowieści ludzi, które czytałam, bo dopiero co skończyła się wojna i oni tak wcale za bardzo nie wierzyli w to, że jakaś następna będzie. Mhm. Więc ten czas dwudziestolecia międzywojennego był wyjątkowy.
No to jest ta właśnie bardziej dramatyczna, poważna, tak można chyba powiedzieć, warstwa książki, a to, co się dzieje teraz w tym współczesnym Sopocie, mimo że jest to morderstwo i śledztwo, to tak naprawdę opowieść bardzo lekka, komediowa. Ja przyznaję, że dopiero teraz się dowiedziałam, że istnieje taki podgatunek jak Cozy Mystery i pani jest przedstawicielką, czy też uprawia ten gatunek, tak?
Tak, jestem dumną przedstawicielką. To jest tam takie właśnie lżejsze kryminały, w których czytelnik może liczyć na to, że nie natrafi na jakieś brutalne sceny, na przemoc taką opisaną bardzo naturalistycznie. Tu to jest wszystko potraktowane lżej. No a do tego te moje książki są jeszcze pisane z przymrużeniem oka, czyli tak troszkę też te komedie wchodzą. Mm-hmm. Ja też lubię takie książki czytać. Nie lubię bardzo brutalnych powieści. No i też to zawsze zapewniam o tym czytelników, że wprawdzie trupy ludzkie padają w tych książkach i to gęsto, natomiast nigdy nie stanie się w nich nic złego żadnemu zwierzęciu.
Oj, bardzo za to dziękuję. Poza tym postaci są zabawne, te współczesne właśnie, bo jeżeli się pojawia w latach 70., no milicjant wtedy, prawda, kowal i je orężadę z torebeczki, to mnie on z pani opisu przypomina porucznika Colombo. Ci bohaterowie, czyli Solański, Róża, Barański, czy mecenas Potomek Chojarska, tak, o imieniu zatajnionym,
tak,
czy pani Brygida Buchtowa, która w ogóle jest postacią bardzo komediową, no to są takie trochę cudne swojskie nieudaczniki, co? Tak, on im wszystko wychodzi tak trochę, a przede wszystkim bawimy się tym, jak oni ze sobą, w jakie wchodzą relacje i jak się tam ganiają po tym Sopocie.
No rzeczywiście do Jamesa Bonda im daleko na pewno. Ale bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj pani zauważyła to porównanie porucznika Kowala do Colombo, ponieważ to też troszkę było zamierzone. Ta pelerynka niezbyt gruba, którą nosi w środku zimy. Ja pamiętam, że w dzieciństwie oglądałam porucznika Colombo i to było super, super po prostu serial i wspomnienie. Także tutaj ja się lubię też bawić takimi nawiązaniami do istniejących już filmów, książek, seriali i tam cieszę się zawsze, kiedy czytelnicy odnajdą.
Tak, tak, świetnie pani to zrobiła. Najpierw pojawił mi się taki obraz mężczyzny i myślę, kogo on mi przypomina? A już jak sięgnął po oranżatkę, mówię, no tak, no co prawda oczywiście nie oranżatka, ale tak, tak, porucznik Colombo. Gdyby ktoś chciał znaleźć szybko pani książkę, oczywiście można sobie wszystko wygooglować i tak dalej, ale tak na pierwszy rzut oka to ta seria Kryminał pod psem wygląda tak, że na jasnej, właśnie białej okładce jest jakaś budowla, prawda? Jakiś, no czasem
tak,
to była też i przyczepa kempingowa, i hotel Katowic, ale jakiś dom.
Tak, bo to zawsze jest domek, który jest najważniejszy dla akcji powieści. Te okładki zrobiła Ilona Gostyńska-Rymkiewicz, która jestem dogodnie wdzięczna za to, jak to wykonała, ponieważ nieraz już byłam świadkiem takich scen, na przykład na targach książki, kiedy czytelnicy oglądali sobie na stoisku wydawnictwa Publikat te moje powieści i dyskutowali głośno, którą książkę kupić, przy czym w ogóle nie zwracali uwagi na treść, czy na kolejność, na chronologię tych tomów, tylko na to, która okładka im się najbardziej podoba. Można i tak, ale są naprawdę, myślę, że rzucają się rzeczywiście w oczy.
A trzeba czytać po kolei? No bo ja miałam poczucie, że ci bohaterowie już mają jakąś historię za sobą, a ja tak wskakuję w środku. Chyba niekoniecznie, co? Można tak sobie wyrywać.
To jest tak, że można oczywiście sobie czytać na wyrywki. Można sobie wybrać na przykład miejsce, które najbardziej czytelnikowi odpowiada, czy jest mu bliskie, bo wiadomo, że lubimy czytać o miejscach, które znamy, a jak już trupa ktoś nam podłoży na przykład na naszej ulicy, to już w ogóle fantastycznie, w książce oczywiście. Natomiast, no, ponieważ to jest tak zbudowane, że w każdym tomie jest osobna zagadka kryminalna i to jest zamknięta historia, ale jeżeli kogoś interesuje wątek życia osobistego bohaterów, no to wtedy lepiej po kolei.
Dobrze, czyli sięgamy po serię Kryminał pod psem, także po serię, to ja bardzo chętnie Kryminałów z pazurem, tu okładki już trochę inne, kot występuje, bo nie może być bez kota, jeśli kot występuje, to wiadomo, taki piękny. A chciałam też zapytać panią, bo zadebiutowała pani w 2017 roku. Tych książek jest już prawie 20 w tej chwili? Ile ich jest tak razem?
Nie przesadzajmy.
Ale kilkanaście, tak? No.
12.
No dobrze, to tak trochę tak mi się w oczach pomnożyło. No tak czy inaczej, szalone tempo pisania.
Znaczy, to jest tak, że ja to mam wszystko poukładane i wydaję dwie książki rocznie. To jest moja praca, zatem mam na to czas. Nie jest to jakiś specjalny wysiłek. Są pisarze, którzy normalnie chodzą do pracy na etat od 8 do 16 i dopiero popołudnia poświęcają na napisanie. Wtedy no to tempo siłą rzeczy jest wolniejsze. Natomiast dwie książki rocznie to nie jest jakiś specjalny wyczyn. Zwłaszcza, że one też to nie są takie kobyły jak Millennium Larsona. Chociaż tak, ja piszę taką książkę pół roku, a potem czytelnicy przeczytają to w dniu premiery i na spotkaniu premierowym już dopytują, to kiedy następna.
No właśnie, to kiedy następna i z której serii?
Następna książka ukaże się najprawdopodobniej na początku przyszłego roku i to będzie jeszcze kolejny Gucio. A gdzie się wydarzy, to każdy się dowie, kto przeczyta to po trzech aktach, ponieważ ja zazwyczaj na końcu daję takie podpowiedzi czytelnikom, co to coś będzie się
Aha.
działo w następnym
No,
tomie.
to ja się już domyślam i czekam w takim razie. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Marta
Bardzo
Matyszczak.
dziękuję.
Sopot w trzech aktach to jest ta najnowsza książka, wydawnictwo dolnośląskie, Kryminał pod psem. Polecamy całą serię. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Iwona Borawska, Stefan Kociuk. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.